Rozmowa Radia Indeks. Rozmowa Radia Indeks.
9:30 punktualnie na zegarze. Tomasz Misiak, zapraszam na dzisiejszą rozmowę na 96 FM. W naszym studiu jest pani poseł Anka Bożena Bukiewicz, szefowa lubuskich struktur Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zawahałem się, bo osobiście wolę mówić posłanka niż pani poseł. Pewnie dla pani nie ma to większego znaczenia. Natomiast niektóre kobiety zwracają rzeczywiście na to uwagę, że te formy sfeminizowane, no z posłanką to chyba nie byłby problem. Gorzej z panią minister na przykład, bo ministra już nie przyjmie po polsku, czy pani wojewodzina na przykład.
Ja jestem tradycjonalistką i wolę takie formy właśnie raczej nie sfeminizowane.
Dobrze, ucieknijmy od tych zabaw językowych, porozmawiajmy o nowej rzeczywistości, na początek zielonogórskiej. Mamy nową Radę Miasta, wczoraj się ukonstytuowała, mamy nowego prezydenta. Niektórzy mówią, że nic się nie zmieniło, że zielonogórzanie wybrali w zasadzie ciągłość władzy, jeśli spojrzeć na to, jak funkcjonowała Zielona Góra przez ostatnie lata. Historyczna trzecia kadencja pana Janusza Kubickiego, historyczna trzecia kadencja pana Adama Urbaniaka jako szefa Rady Miasta. Jak pani patrzy na tą nową radę, już bez względu na to, jaki był ostateczny wynik wyborczy, kto ile ma mandatów, jak pani myśli, to będzie dobra Rada Miasta, taka, która będzie zgodna co do współpracy, co do rozwoju Zielonej Góry, czy będą pojawiały się tu jakieś tarcia?
Trudno mi jest to przewidzieć, ponieważ większości z tych osób nie znam. Z tego co wiem, mniej więcej około połowy radnych są to osoby nowi radni, czyli dotychczas nie byli radnymi w Radzie Miasta Zielona Góra. Na pewno musi upłynąć trochę czasu, ażeby się wciągnęli w tematy, w pracę, ażeby po prostu poczuli ten samorząd na poziomie właśnie Rady Miasta. Co ja myślę? Na pewno jeżeli chodzi o nasz klub, Platformy Obywatelskiej. Generalnie Platforma Obywatelska podpisała z panem prezydentem porozumienie programowe i nam zależy przede wszystkim na tym, ażeby wspólnie pomóc i wspólnie decydować o rzeczach ważnych dla mieszkańców.
No i tu absolutnie macie siłę, bo razem stanowicie bezwzględną większość w Radzie Miasta. Właściwie w kontrze stoi tylko Prawo i Sprawiedliwość, czego zresztą można się spodziewać, że oni będą stali w kontrze co do większości decyzji podejmowanych podczas Rady Miasta. Do tego PiS już nas zdążył przyzwyczaić, jeśli chodzi o Zielonogórski.
Tak, dla nas się liczy przede wszystkim miasto i jego rozwój. I zrobimy wszystko i będziemy pomagać panu prezydentowi. Zrobimy wszystko na poziomie tym, na którym mogę, czyli ja jako poseł, pan Waldemar Sługocki jako nasz minister, zrobimy wszystko, żeby wspomóc pana prezydenta w tych dążeniach do tego rozwoju. Bo ja tylko przypomnę, że ta perspektywa 2014-2020, w której to jesteśmy beneficjentem środków unijnych, największym w tym wypadku, w tym czasie, nie można tego czasu przegapić, przespać i się kłócić. Bo jeżeli my się zaczniemy kłócić i przez to przestaniemy czerpać te środki unijne tak, jak powinniśmy, to miasto na tym straci i my mieszkańcy wszyscy. Dlatego wczoraj też życzyłam prezydentowi sukcesu, bo jego sukces będzie naszym wspólnym sukcesem, wszystkich mieszkańców. I tutaj musimy być po prostu, spytać się samych siebie, o co nam chodzi, czy o kłótnie i pokazanie, że mamy różne opcje polityczne i różne zapatrywania, czy też walczymy o miasto, bo ja uważam, że jeżeli chodzi o opcje polityczne, zapatrywania polityczne, to jest na poziomie raczej kraju, prawda?
Wyżej. Na poziomie samorządowym właśnie tak. Nie powinno ich być. To właściwie podkreślają wszyscy. Mhm. Wszyscy, z którymi przychodzi mi rozmawiać, bez względu na opcję polityczną właśnie i własne przekonania co do tego, jak powinna wyglądać ta krajowa polityka.
Mówią no w województwie może jeszcze też
może sejmik, w województwie, tak oczywiście. Tak. Tutaj jest troszeczkę inaczej. Natomiast to mówią, że najważniejsze jest miasto, powinno się liczyć i pewnie tak będzie w 90%, bo jak znam życie, będą wychodziły sprawy gdzieś trochę, gdzie ideologia będzie brała górę i po prostu ktoś dla zasady czasami, a czasami po to, aby zaakcentować swoją obecność, będzie przeciwny jakimś rozwiązaniom, nie będzie się z nimi zgadzał, no ale ludzie są tylko ludźmi, no można byłoby powiedzieć też w ten sposób.
Ja już słyszę takie krzyki rozpaczy, już nie będę mówiła kogo, którego radnego, o to, żeby mieć funkcję wiceprzewodniczącego w Radzie Miasta i dochodzi do jakichś takich takich no, nieprzyjemnych sytuacji. Prawda, moi koledzy są, że tak powiem, zaczepiani, żeby za nim głosowali, że to on ma być, bo to z innej opcji politycznej i tak dalej.
No, mówimy pewnie o panu Jacku Budzińskim.
Tak, ale doszło do tego, że po prostu no, tak zajmuje sobą wszystkich i swoim dążeniem do posiadania tej funkcji, że ja zadaję pytanie, czy o funkcję pana Budzińskiego chodzi, czy o miasto chodzi. Bo my, gdyby nam chodziło o funkcję, to podpisalibyśmy koalicję z panem prezydentem, a my podpisaliśmy porozumienie programowe. Czyli nie ma żadnego zobligowania do jakichkolwiek stołków, tylko do realizacji, tak, o realizację programu.
No jeśli chodzi o tą współpracę, to prezydent przez ostatnich dobrych kilka lat, jeśli sięgnę pamięcią wstecz, przypomina niemalże na każdym kroku, jeśli chodzi o jakiekolwiek rzeczy, które załatwiane są w Warszawie, współpracę z panią, że dzięki pani jest w stanie wejść do konkretnych osób w konkretnych gabinetach i rozmawiać rzeczowo na temat tych rzeczy, które są ważne dla Zielonej Góry. Odkąd wiceministrem został pan Waldemar Sługocki, również panowie spotykają się w Warszawie. Zresztą jak ktoś ma media społecznościowe, to widzi, nawet nie musi tego słyszeć w mediach, ale wie, że nie jadą tam na kurtuazyjną kawę, czy nie umawiają się po prostu na nią, bo pewnie to mogliby zrobić w Zielonej Górze, tylko załatwiają interesy dla naszego miasta i dla naszych mieszkańców, więc ta współpraca od lat jest owocna, no i pewnie w jakimś sensie zaprocentowała też tym waszym porozumieniem programowym.
Tak, ja jestem z tego dumna. Dumna jestem z tego, że Zielona Góra się rozwija, że się powiększyła, że mamy wielką Zieloną Górę, że współpracujemy razem i pani marszałek Polak, i ja jako poseł, i pan Waldek Sługocki, który już jest ministrem, bo nie przeczę, że zależało mi na tym i dążyłam do tego, bo jest bardzo zdolny, merytoryczny i przygotowany do pełnienia tej funkcji. A będąc tam i pełniąc funkcję ministra, może o wiele więcej. Może nam podpowiedzieć, może poradzić, bo często mogą być jakieś programy, które mogą nam przejść koło nosa, albo na przykład źle wnioski będą wypełnione i też może nam to...
No bez dwóch zdań, pan Sługocki jest fachowcem w tej materii, zresztą pokazywał to
i
już
o to
wcześniej.
Chodzi właśnie o taką współpracę na rzecz celu nadrzędnego, a tym celem nadrzędnym jest rozwój naszego miasta.
Dla Platformy pewnie celem nadrzędnym będzie również, już mówię teraz o Platformie w kraju, zwycięstwo w wyborach prezydenckich tych majowych. Mówię oczywiście o zwycięstwie waszego kandydata, obecnego prezydenta Polski, pana Komorowskiego. Pani pewnie obserwuje to, co się dzieje w tej chwili. Gdyby spojrzeć na sondaże, to jak na razie przez cały czas pan Komorowski jest tutaj ewidentnym zwycięzcą w tym wyścigu do fotela prezydenckiego. Goni go gdzieś pan Duda różnymi sztuczkami. Zresztą widzi pani, co się dzieje. Wczoraj mieliśmy historię z marketem, z euro i z różnymi innymi dziwnymi historiami. Niektórzy twierdzą, że to prowokacje polityczne w pewnym sensie, bo nie mające zbyt wiele z rzeczywistością albo bardzo trudne do tego, aby zweryfikował to jakikolwiek przeciętny człowiek. Bardzo często używa się tego argumentu ekonomicznego, bo to do ludzi najczęściej trafia. Jeśli ktoś powiedział, że, bo taki jeden poseł był w Prawie i Sprawiedliwości, że kiedy Polska weszłaby do strefy euro, gdzie przed nami jeszcze bardzo długa droga, bo nie spełniamy podstawowych warunków, to ceny poszłyby w górę razy 200. No to już jest, myślę, że lekka hipokryzja.
Tak. Ja powiem tak, no widać dużą nerwowość w sztabie wyborczym kandydata PiSu. Widać, że po prostu robią wszystko, żeby zagrać na emocjach ludzi, którzy no najmniej mogą się orientować w tych takich zasadniczych sprawach stricte i ekonomicznych i politycznych, ale emocje grają dużą rolę. Będziecie biedniejsi, będą ceny inne i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, że to już jest taki strach w oczach. Ja powiem tak, robimy swoje, popieramy naszego kandydata, spotykamy się z dużym poparciem i sympatią, jeżeli chodzi o nas i rozdawanie ulotek, to ludzie podchodzą do nas sami, chcą podpisywać listy.
To pan Stanisław Iwan ostatnio mówił moim kolegom dziennikarzom, tak, że niedawno, kiedy mieliście okazję podróżować tak zwanym bronkobusem, tak, po gminach zielonogórskich, to byliście nawet w takich miejscowościach, o których nie jedna osoba w ogóle nie słyszała i nie zdaje sobie z tego sprawy, tak, że są. Ja chciałem, tak, do tego dojść za moment, jak ludzie się zapatrują na to, kiedy przyjeżdża do nich autobus pełen osób, które często znają tylko z telewizji, z radia, gdzieś z gazet, no myślę, że niejednokrotnie wywołujecie takie pozytywne zamieszanie w małych miejscowościach.
Tak, ludzie się cieszą generalnie. Niektórzy mają potrzebę podejść i porozmawiać, podyskutować, zapytać się o coś. Także są to miłe gesty takiej sympatii, poparcia i ja bym się nie obawiała, jeżeli chodzi o naszego kandydata. Jeżeli chodzi o to, czy będzie to pierwsza, czy druga tura, to już jest nieistotne. Wierzę w to, że nasz kandydat ponownie zdobędzie tutaj fotel prezydencki w tych wyborach. Tylko mówię, no kwestia czasu. No do maja jeszcze jest troszeczkę, 10 maja to
no tak, jeszcze... na dobrą sprawę można byłoby powiedzieć, że ta kampania jeszcze w 100% formalnie nie wystartowała. Oczywiście mamy kandydatów, jest giełda nazwisk, są osoby, które się pojawiają, są te osoby, których można uznać trochę happenerami, którzy startują w tych wyborach właściwie bardziej po to, żeby gdzieś zaistnieć na scenie,
politycznej.
No są tacy, którzy robią to od lat. Widzę pan Janusz Korwin-Mikke, który przecież pojawia się w różnych częściach Polski. Wszyscy wiemy, jak małym poparciem cieszy się jako osoba, która aspiruje do tego, aby zostać prezydentem, ale robi to już, nie wiem, trzeci czy czwarty raz.
No tak, zawsze ma swój jakiś tam elektorat, bo przecież Polacy czy ludzie generalnie nie są wszyscy tacy sami. Jeden ma takie upodobania, drugi inne. Bronisław Komorowski jest przewidywalny, jest sprawdzony, a Korwin-Mikke jest nieobliczalny, ale niektórzy ludzie też może chcą być nieobliczalni i decydują się na poparcie takiego kandydata. Trudno nam, że tak powiem, no dziwić się, czy też krytykować takie zachowania, bo żyjemy w demokratycznym kraju i każdy ma prawo zagłosować na kandydata, którego preferuje i który mu się podoba.
No i wierzmy w to, że Polacy właśnie tak robią, że decydują się na to zdroworozsądkowo, nawet jeżeli mają zupełnie inne pomysły. Wcześniej mówiliśmy o tych historiach związanych z finansami, że to bardzo często trafia do elektoratu. No jeśli spojrzeć historycznie chociażby na skład parlamentu, to tutaj też mieliśmy partie, które wyrastały trochę z buntu, trochę z biedy. Teraz SLD próbuje nadrabiać w ostatnim czasie swoje słabiutkie wyniki. Nie wiem, czy słyszała pani o pomyśle takim, aby wprowadzać specjalną formę zasiłku dla osób, które zostały poszkodowane 20 lat temu przez reformę pana profesora Balcerowicza. No taki powrót, nie wiadomo już, właściwie do czego.
Nie, to już jest na siłę, po prostu pokazywanie zainteresowaniem ludźmi potrzebującymi, to już zakrawa na śmieszność.
To mnie bardziej dziwi to, że ktoś usiadł i wykonał pracę, tak? Bo tam tak. Są konkretne wyliczenia, jest projekt ustawy, jest to wszystko ładnie nazywane.
Ktoś dostał zlecenie,
nazywane.
Ktoś wykonał.
No tak, mówi się o tym, że to 400 zł mniej więcej dla jednej osoby, która w jakiś tam sposób utraciła pracę w tamtym latach i tak dalej, więc ktoś się nasiedział, żeby stworzyć taki dokument, a chyba sam zdawał sobie z tego sprawę, że istnieje mikre prawdopodobieństwo.
Społecznie byłoby to bardzo niesprawiedliwe, bo odezwą się inne osoby, a dlaczego te, a nie inne, i zacznie się walka Polaków między Polakami, tak? Znaczy między Polakami. Zaczną po prostu dzielić Polaków takie sprawy, a nie łączyć. I my odchodzimy od dzielenia, a chcemy łączyć, chcemy, żeby Polacy się szanowali, żeby byli szczęśliwi, że żyją w tym kraju, w naszej Polsce, bo mamy kraj piękny, duży, wspaniały i naprawdę, proszę mi wierzyć, ja jestem dumna, jak jadę gdziekolwiek za granicę, że jestem Polką. I o to chodzi, o tą dumę polską chodzi. Jeżeli chodzi o podejście no, innych osób, które chcą skłócić, wydaje mi się, że SLD w tej chwili chce konkurować z nami, bo skierowaliśmy się bardzo do ludzi potrzebujących. Proszę zwrócić uwagę, jaką pomoc dzisiaj mają młodzi rodzice, jaki nacisk kładziemy na wielodzietność, na to, żeby matki mogły wychowywać dzieci.
No, niektórzy fachowcy mówią głośno, że tak na dobrą sprawę elektorat SLD przesuwa się w kierunku Platformy. Część w sposób naturalny tego elektoratu znika po prostu, a część wybiera te same postulaty, albo bardzo podobne postulaty, tyle że w programie Platformy Obywatelskiej.
I to jest chyba ta taka... No, może zazdrość, może niepokój, że po prostu my także kładziemy, znaczy my także, my kładziemy duży nacisk na pomoc ludziom potrzebującym i myślimy o Polakach i o przyszłości, czyli o dzietności, żeby ją zwiększyć i stwarzamy warunki Polakom do tego, żeby się decydowali na potomstwo.
A może trochę jest tak, że Polacy zaczynają gubić się w programach politycznych partii, bo gdyby je dobrze przeanalizować, to można byłoby uznać, że w ponad połowie pewnie postulatów wszyscy jesteście zgodni co do tych najważniejszych kwestii. Czasami różni się to tylko i wyłącznie detalami. Było to widać na naszym zielonogórskim podwórku podczas kampanii wyborczej, gdzie wszystkie komitety, które startowały, miały generalnie bardzo podobne programy. Te najważniejsze rzeczy dla miasta były artykułowane przez wszystkich. Wszyscy chcą, żeby rozwinęła się strefa przemysłowa, żeby było więcej miejsc pracy, żeby Zielonogórzanom żyło się lepiej, żeby były mieszkania komunalne, żeby wyproponowaliście przecież duży skok, jeśli chodzi o zmiany w kwestiach własności co do KTBS-ów. No, wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że to jest najważniejsze, a ludzie trochę się gubią. Nie potrafią czasami, myślę, już rozróżnić niektóre.
Wydaje mi się, że ludzie oceniają polityków po ich czynach też, po tym, co zrobili, co pokazali. Ci, co jeszcze nie pokazali, bo nie mieli szansy, no to potem jak ich przekonują do tego, że przedstawili swoją dojście do realizacji tego swojego programu, prawda? Bo łatwo jest mówić piękne hasła i najłatwiej jest obiecywać, ale trudniej później jest to wszystko zrealizować.
No, ludzie często nabierają się, mówiąc potocznie, na różnego rodzaju obietnice z tego względu, że czasami lubią, jak się im obieca pewne rzeczy. Tak. Nawet jeśli myślą gdzieś podskórnie, że i tak tego nie zrobią, i tak tego nie zrobią, to chcą, żeby im obiecać, bo to pewnego rodzaju nadzieja jest. A ludzie lubią żyć nadzieją. Tak, to
tak, tutaj zgadzam się w 100% z panem redaktorem, że ludzie lubią żyć nadzieją, bo nawet nie rozmawiałam z takimi wyborcami. Ja mówię, ale przecież ta osoba mówiła nieprawdę, bo niemożliwe jest to, żeby to było zrealizowane. To nic, ale my lubimy takie rzeczy słuchać i zgadza się. No nie wszyscy oczywiście, to jest pewien procent wyborców, Polaków, ale są tacy ludzie.
To na sam koniec jeszcze, bo wspomnieliśmy o SLD i o tym, że topnieje ich poparcie bardzo mocno w ostatnich latach w Polsce. A zdziwiła się pani, że w zasadzie SLD znika z mapy miasta, jeśli chodzi o ugrupowanie polityczne. Właściwie mają tylko jednego reprezentanta w Radzie, czyli nie stanowią kompletnie o tym, jak będzie mogła funkcjonować Zielona Góra przez następne lata.
No, już żeśmy mówili o tym w naszym gronie, że faktycznie jest to możliwe, że ugrupowanie SLD nie będzie miało swoich przedstawicieli w Radzie Miasta.
Wielu o tym mówiło, ale nie wszyscy wierzyli. Jednak myśleli, że gdzieś ten elektorat się zbierze, będzie
zwarty. Mówiło się o tym, tak, ale to wybory dopiero weryfikują te wszystkie dywagacje. I powiem tak, no, stało się tak, jak się stało. Uważam, że tutaj doszło do tego, że elektorat lewicowy przeszedł na stronę Komitetu Prezydenta Janusza Kubickiego.
No, istnieje takie prawdopodobieństwo, chociaż tak na dobrą sprawę nikt nie jest w stanie tego w 100% zweryfikować. Tak, mówi się o tym, że część waszego elektoratu głosowała na prezydenta Kubickiego. Pewnie jeszcze znajdą się tacy, którzy powiedzą, że to byli zupełnie inni ludzie, którzy poszli do wyborów, bo na przykład mieli ochotę głosować na niepartyjny szyld, nazwijmy to w ten sposób. Ludzie kierują się bardzo różnymi emocjami podczas
wyborów. Ostatnie wybory samorządowe też pokazały, że to wszystko jest nieprzewidywalne i że wyborcy kierują się różnymi względami. Różna jest świadomość, różne są wymagania, oczekiwania. Dlatego no, żyjemy w demokratycznym kraju, szanujemy wybory i szanujemy to, co się stało.
Tak? No i dziękujemy jak zawsze tym wszystkim, którzy wybrali się w niedzielę 15 marca do wyborów w Zielonej Górze, bo to ważna rzecz jest, żeby głosować, żeby chodzić na wybory. Potem można bardziej narzekać, jeżeli ktoś lubi narzekać, albo przynajmniej wiedzieć, że zrobiło się coś w tym kierunku, żeby nastąpiły jakieś zmiany, albo nastąpiła kontynuacja polityki, która w danym momencie jest robiona. Zawsze będziemy namawiać na kolejne wybory, teraz prezydenckie, potem do parlamentu będziemy mieli gorący rok.
Chociaż frekwencja w samej Zielonej Górze, mówię, o Starym Mieście była słaba, 30%, podgoniła nam frekwencja w gminie przyłączonej do miasta, bo tam było 40%. I tutaj, no, taka prośba do mieszkańców, ażeby też starali się jednak wypełniać swój obowiązek obywatelski.
To czasami też prośba do polityków, żeby częściej próbowali namawiać osoby nie tylko do tego, aby głosowały na konkretne programy, ale żeby w ogóle głosowały.
Nie, w ogóle. Wyborów. Żeby w ogóle szli i głosowali. To jest najważniejsze. Ja nie mówię o tym, że przyszli i głosowali na platformę, tylko w ogóle,
chociaż tak
żeby
byłoby
głosowali.
Pani najwygodniej. No, to jest jakby zrozumiałe.
Nigdy tego nie mówię, żeby głosowali na moje ugrupowanie, tylko żeby po prostu szli na wybory. I to jest takie moje marzenie, żeby świadomość obywateli była większa i to taka samodyscyplina, jeżeli chodzi o wybory.
No niektórzy idą krok dalej i mówią, że należy dyscyplinować, jak w niektórych krajach europejskich, i po prostu wprowadzić nakaz chodzenia na wybory obwarowany różnego rodzaju karami, jeśli ktoś nie zdecyduje się na to, chociaż podejrzewam, że gdyby doszło gdzieś w parlamencie do rozmowy rzeczowej na ten temat, gdyby pojawił się jakiś projekt ustawy, to mielibyśmy bardzo wielką burzę wśród społeczeństwa, że narzuca im się coś, tak, kiedy teoretycznie powinni
ludzie
czuć się
mają
wolni.
Poczucie dużej wolności i chcą to mieć i nie chcą, żeby im tego zabierać. Myślę, że tą świadomość, taką społeczną odpowiedzialności o wyborach powinno się kształtować w szkole średniej, nawet w przedszkolu, w domu. I to jest ważne, żeby nie nakazywać, że ktoś musi iść, tylko żeby on sam zadecydował, ale ta świadomość konieczności i ważności, może a nie konieczności brania udziału w wyborach, musi być zaszczepiona wcześniej. I to jest bardzo ważne.
Bożena Bukiewicz, szefowa lubuskich struktur Platformy Obywatelskiej, posłanka Platformy Obywatelskiej, była dzisiaj gościem rozmowy na 96 FM. Dziękuję pani bardzo serdecznie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Rozmowa Radia Indeks. Od poniedziałku do piątku o 9:30.